Nie ma chyba lepszego momentu niż początek odcinka, żeby podziękować matronkom i patronom tego odcinka. Są to Projekt Foka, Wiktor Bernatowicz, Artur Markowski i kilka osób, które zdecydowały się nie ujawniać swojego imienia. Więc dziękuję wam naprawdę bardzo mocno, a jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona matronek i patronów, zapraszam serdecznie na Patronite.
Ale ja sobie myślę, że tak naprawdę trzeba walczyć o każdego. Mhm. O Jezu, militarna metaforyka. Nie chcę jej.
Oto podcast Wegaństwo. Ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawi cię, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 84. odcinka pod tytułem Na co komu ten druk? Historia zaczyna się tak. 13 lat temu wegetarianin wchodzi do kiosku i, no nie, to nie jest początek kawału, więc tutaj spokojnie, patrzy na półkę z czasopismami i po raz pierwszy widzi, że prozwierzęce idee zaczynają na stałe gościć w przestrzeni publicznej. To właśnie w 2010 roku wychodzi pierwsze Wege, czyli lifestyle'owy miesięcznik wydawany przez Fundację Viva. O tym, dla kogo jest ten magazyn i czy to wciąż są czasy dla papierowych czasopism, porozmawiam dzisiaj z redaktorem naczelnym magazynu Wege, Maciejem Weryńskim. Macieju, witam cię serdecznie w wegaństwie.
Dzień dobry albo dobry wieczór, bo nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać.
Ja też nie wiem, publikujemy z samego rana, ale to... doświadczenia wiem z kolei, że mało osób słucha tego z samego rana. Więc tak, dobry wieczór, dzień dobry. Zaczniemy sobie od pytania rozgrzewkowego, bo wy jesteście na rynku już tych kilkanaście lat. Aha. 13, tak, tutaj dobrze chyba liczę.
Troszkę więcej, to znaczy tak, pod tym wydawcą jesteśmy od 13 lat.
Okej.
Okay. Natomiast Wege powstało wcześniej.
A to tutaj widzisz,
pogadamy sobie pewnie jeszcze.
Namieszałem trochę, się tam trzymałem
informacje
na stronie
UWS. Nie bądź dla siebie surowy, nikt nie, przepraszam, że to mówię, przepraszam, były zespoły redakcyjne, nikt nie pamiętał tamtym Wege, bo to był taki projekt z potrzeby serca, ale nie najlepiej komercyjnie mu szło i dlatego właśnie został kupiony na własną prośbę przez Vivę, okay. żeby nie zniknął tytuł, który miał potencjał.
Okej, okay, czyli wtedy niekoniecznie komercyjnie dobrze szło. Dobra, o tej komercyjności jeszcze sobie porozmawiamy za chwilę, ale chciałem się ciebie zapytać na początek, czy wiesz, po tych kilkunastu latach pracy i wtedy poprzedniej redakcji i waszej redakcji, to w ogóle jest o czym pisać jeszcze?
Oj, zawsze jest o czym pisać, jest kopalnia tematów, wystarczy, nie chcę powiedzieć, że wystarczy włączyć internet i od razu wyskoczy 50 tysięcy tematów, bo to nie jest tak, że my szukamy tych tematów po internecie, ale mamy mnóstwo sami wątpliwości, pytań i czasami to jest tak, że ja wręcz sobie zadaję pytanie, kurczę, nie wiem, a chciałbym się dowiedzieć, to może poproszę, żeby ktoś zbadał temat i napisał.
No to masz wygodną pozycję w tym,
no
w tym
tak,
wypadku.
No tak, w końcu to coś jest naczelnym.
No właśnie, a długo jesteś naczelnym tutaj?
Naczelnym jestem od 10 lat.
Kawał czasu, naprawdę. No dobra, to w takim razie, z perspektywy tej twojej 10-letniej, o czym jest magazyn Wege? To oprócz tego, że o wegetarianizmie, weganizmie.
On jest o... w bardzo dużym stopniu o zwierzętach, on jest w bardzo dużym stopniu o ekologii, ale też jest o tym, że to nie zawsze wymaga od nas stosowanie jakichś tam zasad etycznych, ekologicznych, nie musi od nas wymagać takiego skrajnego umartwienia. On jest po prostu o takich, tak jak głosi nasz podtytuł, dobre strony życia. Staramy się szukać tych dobrych stron życia, a nie tylko epatować nawet najsłuszniejszym oburzeniem na traktowanie zwierząt, na hodowlę przemysłową i tak dalej. Czyli to nie jest, nie ograniczamy się do tych tematów. Mówimy również o tematach przyjemnych, które dla wegan powinny być istotne.
Tutaj chyba muszę sprostować jedną rzecz, bo myślę, że część osób, która nas słucha, może się zastanawiać nad tym, czy to nie jest odcinek sponsorowany. Nie, to nie jest odcinek sponsorowany. Ja chciałem porozmawiać z tobą, Maćku, jako przedstawicielem magazynu Wege, dlatego że to jest to całkiem ciekawy fenomen na polskim rynku, jakby nie patrzeć.
A dziękuję.
Bo wy nie macie chyba konkurencji, co obecnie?
Nie mamy i chyba nigdy tak do końca nie mieliśmy, bo było kilka pism, które próbowały robić coś podobnego, ale jednak nie identycznego. Były bardziej, jeszcze bardziej lifestyle'owe, były o gotowaniu, albo z drugiej strony były bardzo, nie chcę użyć złego słowa, no takie bardzo na poważnie, takie z rozdrapywaniem ran. I my nie chcemy być ani jednym, ani drugim z tych pism, więc takie w miarę przyjazne pismo dla wegetarian i wegan oraz dla wszystkich, którzy się w jakikolwiek sposób zastanawiają nad sprawą zwierząt, a ich jest dosyć sporo, myślę, że to jest jedyne takie pismo i nigdy nie miało takiej bezpośredniej konkurencji. No, nie chciałbym też, żeby to źle zabrzmiało, ten fragment, kiedy mówiłem o rozdrapywaniu ran, o takiej bardzo poważnej i bardzo potrzebnej refleksji, gdzieś na granicy filozofii i praktyki, te pisma są bardzo potrzebne, ale one są jakby z założenia dla kogo innego.
No, rozumiem, dobra, a u was też znajdziemy od czasu do czasu jakiś taki poważniejszy, znaczy cięższy troszeczkę w odbiorze reportaż, jakiś taki, który trochę jest tym rozdrapywaniem ran?
Oj tak, oczywiście, to jest, oj, zdradzam kuchnię, to jest rodzaj jakiejś taktyki, to znaczy trzeba mówić o rzeczach bardzo ważnych, poważnych i bardzo przykrych, no bo kiedy mówimy o temacie zwierzęta w naszej cywilizacji, no to nie może być tylko przyjemnie, no nie ma takiej możliwości. W związku z tym my nie będziemy i nie uciekamy od tematów, które mogą wrażliwsze osoby, czyli wierzę, że wszystkich moich czytelników przyprawić o łzy, ale nie chcemy im serwować tylko tego. Różnica, pozwól, że znowu nawiążę do tego dawnego wege. Różnica główna polega na tym, że w naszych tekstach z założenia nie ma takich zdań, takich zaczepek. Nikt nie mówi, ludzie, gdzie jest wasze sumienie, tylko pokazuje rzetelnie prawdę, która bardzo często po prostu nie wymaga komentarza. Niepotrzebne jest to wielkie pytanie, ludzie, gdzie jest wasze sumienie. Wystarczy pokazać prawdę i ci, którzy to sumienie mają, i tak to zauważą.
To tutaj jest jedna sprawa, która mnie mocno zastanawia, dlatego że mamy magazyn, który nazywa się Wege. Więc to jakby, cóż, no, z założenia jest do określonej grupy odbiorców. Jeżeli pokazujemy pewne rzeczy, które dzieją się w obrębie przemysłu, na przykład hodowlanego, no to docieramy w ten sposób do ludzi, którzy jakby wiedzą, co się dzieje w przemyśle hodowlanym. Czy wy macie czytelników, którzy są trochę spoza tej Wege bańki?
Uważamy, że mamy. Wydaje mi się, że mamy, ponieważ czasami mamy od nich sygnały. I to sygnały są to takie sygnały bardzo pocieszające, kiedy już mam taki kryzys regularnie, raz na 7-8 miesięcy następuje kryzys i wtedy szczęśliwie przychodzi jakiś mail od jakiejś pani, która pisze, to nie wiem dlaczego, ale znaczy wiem dlaczego, ale pewnie jeszcze o tym będziemy rozmawiać, są to z reguły panie, które piszą, że och, bo one miały jakiś tam problem, ale nie zastanawiały się nad tym, bo wszyscy tak jedzą, wszyscy takie buty noszą, a tu przeczytały i zastanowiły się głębiej i postanowiły, że chcą coś zmienić. No więc na tej podstawie wnioskuję, wiem, nie ma tych ludzi miliony. O, bardzo pięknie po polsku powiedziałem. Nie ma milionów takich ludzi, ale ważny jest dla mnie choćby ten jeden raz na 8 miesięcy mail, który mi mówi, tak, docieracie jednak, co ja tak w sobie tylko zasługi przypisuję, docieracie jednak do ludzi, o których wam bardzo chodzi, czyli tych na granicy. Ja sobie zdecydowanie zdaję sprawę, że jeżeli trafi nasze pismo do zagorzałego tradycjonalisty, nazwijmy to tak, to on w ogóle to najprawdopodobniej odrzuci. Ale jest mnóstwo ludzi w Polsce, którzy zaczęli się zastanawiać i trzeba ich pchnąć w dobrym kierunku.
I myślisz, że wystarczy, że to czasopismo będzie na półce i oni je zobaczą?
Nie, dostałem kilka takich sygnałów, że kilka osób właśnie w ten sposób zareagowało. Zobaczyli, oczywiście nie zobaczyli tytułu Wege, tylko zobaczyli twarz na okładce i lubili tę twarz i kupili i zaczęli czytać. Takie przykłady były naprawdę. Mówię, to jest oczywiście skala Mikro to nie jest wielka akcja promocyjna weganizmu w Polsce. Druga rzecz jest taka, że jest olbrzymia grupa wegetarian. Pamiętajmy o nich. Podział nie wygląda mięsożercy, weganie, tylko są jeszcze ci wegetarianie, lakto-owo-wegetarianie, owo-wegetarianie, lakto-wegetarianie, fleksitarianie i tak dalej, którzy na pewno, zaraz powiem dlaczego na pewno, miewają przynajmniej przebłyski takiej myśli, że kurczę, coś jest jednak nie tak. Zrobiłem już jeden krok, a boję się zrobić drugi.
Okej, okay, a przepraszam, że tutaj ci wejdę tylko króciutko w słowo. Czyli to znaczy, że wy jesteście, możecie się określić magazynem wegańskim?
Zdecydowanie tak.
Okay.
Zdecydowanie tak. Nie znajdziesz u nas treści, które by w jakikolwiek sposób promowały odzwierzęce składniki w czymkolwiek. Czy to będzie kuchnia, czy to będzie szafa, cokolwiek. Ale nie widzimy powodu, żeby obrażać tych, którzy już zrobili jakiś krok, znaczy zostali wegetarianami, z różnych powodów zresztą, i mówić im, jesteście tak samo źli jak ci mięsożercy, a co z cielątkami? Mówimy im, co z cielątkami. Mówimy im o wyzysku krów mlecznych na przykład, albo kurniosek, ale nie zaczynamy od tego, żeby obrazić sobie potencjalnego rozmówcę, bo tak też próbuję traktować czytelników, że to nie są jacyś, ja nie mówię ex cathedra, to są jacyś nasi rozmówcy. Więc dla nich to jest taki rodzaj, tak sobie wyobrażam, drogowskazu, czy też takiego właśnie pchnięcia w dobrym kierunku, kiedy oni już tak sobie troszeczkę za wolno szli. A wiem o tym dlatego, wracam do tego, co powiedziałem wcześniej, zrobiłem wtręcik, skąd wiem. A wiem, bo sam taki byłem. Sam taki byłem przez 20 lat. I wydawało mi się, że zrobiłem już bardzo dużo. Aż zrozumiałem, że trzeba więcej.
Dokładnie, bardzo mała grupa ludzi tak naprawdę przychodzi z jedzenia mięsa codziennego, serów i tak dalej do pełnego weganizmu, nie? Zazwyczaj to jest gdzieś tam droga. Więc z tego dobrze jest sobie zdawać sprawę, że tak, że ludzie są na różnym etapie tej drogi dodatkowo. Ale wiesz co, a propos magazynu Wege, jest jedna rzecz, która od samego początku w sumie, odkąd zobaczyłem ten magazyn, troszeczkę mi się ciśnie na usta, która mnie mocno zastanawia, bo wiesz, z jednej strony idea tego wegańskiego czasopisma jest w ogóle świetna, jest szalenie budująca, ale czy nakład pracy, który jest w to wszystko włożony, czy to ma wystarczające przełożenie? Nawet nie tyle, wiesz, pod względem finansowym, choć o to też się zapytam jeszcze, ale przede wszystkim pod względem tego audytorium, do którego docieracie, nie? Czy wiesz, czy ta siła, ta energia, którą wkładacie w to, żeby stworzyć tego typu czasopismo, które no jakby, no dobrze się czyta, no tutaj bez dwóch zdań, nie? Ale czy efekty, które osiągacie, są według ciebie wystarczające?
No, przepraszam, ja jestem dziennikarzem i nie umiem nie zadawać pytania. Kiedy uznać coś za wystarczające?
No tutaj, wiesz, ja też nie mam dobrej odpowiedzi.
Jak tysiąc, jak milion osób porzuci mięso, mleko, jaja i całą resztę? Dla mnie, ja ci już właściwie troszeczkę odpowiedziałem na to pytanie wcześniej, mówiąc, że miewam kryzysy. Oczywiście, wkładamy w to energię, serce, i bardzo dużo takiej zwyczajnej, mozolnej pracy. I chciałoby się, żeby efekty były olśniewające, nie tylko w tej postaci, że wyszło pismo, ja je mam, trzymam je fizycznie albo na laptopie, tylko żebym wiedział, jak wielu ludzi się zaraziło pozytywnymi ideami. Pewno, żeby się chciało, ale jeżeli będziemy tak myśleć, to nie zrobimy nic.
Oczywiście, bo wiesz, bo to moje pytanie tak naprawdę jest pytaniem trochę o efektywność, wiesz? Efektywność działań, nie?
Nie umiem ci powiedzieć, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie tak wprost. Nie mam takiego narzędzia, żeby zbadać. Po przeczytaniu Wege na weganizm przeszło. Przeszedł 1% mięsożerców i 30% wegetarian. Nie ma takiego narzędzia.
No nie, no oczywiście, że nie ma. A jakiej w ogóle wielkości macie audytorium mniej więcej?
Jeżeli pytasz o nakłady.
Tak, pytam o nakłady, tak, no.
Pytasz o nakłady, okej. Okay. W tej chwili papierowego nakładu mamy 1000 egzemplarzy. To nie jest szalona liczba, ale świadomie ją zmniejszyliśmy w czasie pandemii. I mniej więcej połowa tego jeszcze dodatkowo w wersji e-wydania. Do tego dochodzi współczytelnictwo, które z badań nam wyszło, że jest dosyć wysokie. To znaczy, że jeden egzemplarz obsługuje nie jedną osobę.
No dobra, no to jest ważne, szczególnie w czasopiśmie z pewną misją, która gdzieś tam jest mniej lub bardziej ukryta w tym wszystkim. No dobra, a w takim razie, ciągnąc jeszcze te takie pytania, chyba nie do końca wygodne, ale nurtujące mnie, przepraszam, ale tak, tak to jest. Czy w takim razie... 1500 sprzedanych egzemplarzy, załóżmy, pewnie jest trochę mniej sprzedanych niż nakład, nie?
Jest. Jasne, zawsze są jakieś zwroty, no nie są gigantyczne i dlatego właśnie zmniejszyliśmy nakład, żeby nie były gigantyczne, nie ma sensu produkować papieru bez, zadrukowywać papieru, żeby go dotrzymać w magazynie.
W takim razie te 1500, załóżmy, że 1500 sprzedanych egzemplarzy, czy to się finansowo zamyka, jeżeli chodzi o przygotowanie tego wszystkiego? Bo wiem, że wolontariusze was wspierają, jeżeli chodzi o pisanie tekstów też, nie?
Tak, prawda. Gdyby nie to, to by się nie zamykało, nie miałoby takiej możliwości. Ja bardzo nad tym boleję, bo uważam, że za pracę należy się wynagrodzenie, ale każdy, kto do nas przychodzi, świadomie decyduje, że swoje teksty oddaje nam bezpłatnie. My też nie czerpiemy z tego zysków, że on nam oddaje te teksty. No to jest kwestia bardzo prosta. Dlaczego to dawne Wege i tyle innych pism nie dało rady komercyjnie? No my też pewnie nie dalibyśmy rady i pewnie też musielibyśmy się zwinąć i na przykład działać tylko w internecie, gdyby nie bardzo prosty fakt, że tytuł kupiła fundacja, której misją jest skrzewienie weganizmu. I oczywiście trzeba te koszty minimalizować, bo ja też mam świadomość, że każda złotówka wydana na działania wege to jest jedna złotówka mniej na psy, na konie, na inne zwierzęta, na inne akcje po prostu. Jesteśmy jedną z nóg.
Tak, ale to, ale wasze czasopismo to jest też złotówka, każda złotówka jest też wydana na konie, psy, krowy i tak dalej, nie?
Więc wiesz. Ojej, jak dobrze, że to mówisz, to mi otwiera oczy. Tak, masz rację, dokładnie tak jest, tylko że nie wprost.
Nie wprost, oczywiście,
nie,
no ale wiesz,
nie na Michę.
Jeżeli mamy kampanię billboardową, powiedzmy, no to to też nie jest wydane wprost, to nie jest, wiesz, na weterynarza, nie? To nie są pieniądze na weterynarza, więc wy robicie też to samo, co billboardy, tylko że troszeczkę jakby na innej płaszczyźnie.
No i to jest bardzo piękne, co powiedziałeś, ja ci mogę tylko za to podziękować. To będzie mój kolejny punkcik, jak będę miał kryzys misji, to będę mówił, o, tak właśnie, takie ładne zdanie usłyszałem.
No okej, okay, no to miło mi, nie, bo ja mam po prostu takie wrażenie, że to działa na tej zasadzie, jeżeli, i o ile oczywiście to nie jest takie dokładanie, wiesz, jakichś takich ogromnych pieniędzy co miesiąc
to
i w ogóle,
to ogromne pieniądze.
No to jakby wydaje mi się, że możliwe, że to ma sens, jeżeli ty jeszcze mówisz, że są ludzie, którzy się zgłaszają do ciebie i mówią, że o, dzięki temu przejrzałam na oczy, no to wiesz, super sprawa, nie?
Tak, i tak się zdarza, no też nie twierdzę, że raz w tygodniu dostaję stertę listów bądź maili, w których ktoś czyni takie wyznanie, ale ja sobie myślę, że tak naprawdę trzeba walczyć o każdego. O Jezu, militarna metaforyka, nie chcę jej.
Okej, okay, tak. Walczymy o rządy dusz, tak? W dalszym ciągu, jeżeli chodzi o samo czasopismo, bo tutaj no, wspominałeś o tym, że moglibyście się przenieść do internetu i tak dalej. Czy właśnie, czy to jest jeszcze czas na to, żeby wydawać czasopismo, które jest papierowe, które pojawia się w kioskach? W sensie, wiesz, no czytelnictwo gazetowe, ja nie znam dokładnych statystyk, nie? Ale no maleje i to z tego, co wiem, bardzo mocno. No to i wiesz, czy to ma przełożenie, nie?
Zacznę od tego. Ja może nie jestem najlepszą osobą, najlepszym adresatem tego pytania, bo jakbyśmy się umówili, że dinozaury potrafiły gadać i miały jakąś wiedzę astronomiczną, to ja jestem tym dinozaurem, któremu kumple powiedzieli, wiesz, podobno leci jakaś asteroida. A ja popatrzyłem w niebo, nie zobaczyłem tej asteroidy, bo ona była jeszcze wystarczająco daleko i najpierw jak pomyślałem, oj, pora umierać, to potem pomyślałem, chyba przesadzają. A co będzie z tą asteroidą, to się dopiero okaże. Ja jestem człowiekiem, który całe życie zajmuje się wydawaniem, zaczernianiem bądź wydawaniem papieru. Jest troszeczkę ponad moim takim prostym światem taka myśl, że to może się skończyć. Myślę, że jeszcze nie teraz. Oczywiście nakłady się zmniejszają, to jest powszechny trend, część przechodzi właśnie do e-wydań i to jest mniejszy ból, kiedy to są e-wydania, niż kiedy po prostu odpływają czytelnicy. Ja nie zauważyłem tego odpływu u nas, ale to jest specyficzny czytelnik. Odpływają po prostu do internetu, gdzie, jak może zauważyłeś, trzeba opublikować 100 tak zwanych newsów dziennie, trzeba generować ruch, tu zrobiłem cudzysłów powietrzny, gdzie jakość zarówno dziennikarska, jak i merytoryczna po prostu i językowa, to łącznie to daje tę dziennikarską jakość, no z nią bywa bardzo różnie, prawda? Mhm. To zależy oczywiście od portalu. Więc mnie nawet nie przeraża jakoś specjalnie przejście do internetu w wersji e-wydanie. Bardziej przeraża mnie to, jeżeli się sprawdzi ta prognoza, że ludzie w ogóle przestaną takie treści przyjmować i będą musieli mieć te treści na 3 minuty napisane.
Wiesz co, ja myślę, że to się akurat nie zdarzy. W sensie są ludzie, którzy lubią oglądać TikToki i już, i nie wychodzą poza to, ale wiesz, to jest troszeczkę inne pochłanianie treści, nie? Jeżeli jesteś w stanie usiąść i się skupić na czymś przez trochę dłuższy czas i ja osobiście potrzebuję długich tekstów, do których po prostu siadam, w których się zanurzam i które tworzą mi spójną całość, żeby ta moja rzeczywistość nie była taka rwana, nie?
I wtedy których jest trochę więcej niż tylko duży nagłówek i niewiele więcej.
Tak, no oczywiście. To nie jest, wiesz, wasza gazeta to nie jest gazeta z newsami, nie? To jest troszeczkę inaczej.
Nie,
sprawa.
No oczywiście, że nie, no ale właśnie tym by skutkowało takie przeflancowanie się tylko do internetu.
A powiedz mi, bo tutaj robię taki, wiesz, takie małe badanie konkurencji, powiedzmy. Czy wymyśliliście o tym, żeby wejść w formaty audio?
Szczerze, ja o tym nie myślałem, ponieważ się na tym zupełnie nie znam. Tutaj widzisz, oddałem się w twoje ręce w 100%, ale świetnie, dziękuję za podpowiedź. Przegadamy.
A o czym stanowczo nie piszecie u was w magazynie? Co jest taką czerwoną flagą, której w ogóle staracie się nie tykać?
Nie wydaje mi się, żeby ona jakaś istniała. Zauważyłeś jakieś braki, czegoś ci, jakiegoś tematu, który byłby może niewygodny ci zabrakło? Chciałbyś, żebyśmy go poruszyli?
Nie, wiesz co, przed nagraniem przeglądałem kilka numerów i nie znalazłem czegoś takiego, tylko zastanawiałem się, czy nie macie, wiesz, jakichś takich tematów, nie wiem, dotyczących na przykład innych organizacji, których nie możecie specjalnie poruszać, albo nie, byś nie mógł o tym powiedzieć przy okazji. Czyli nie ma. Piszecie o wszystkim, co wam wydaje się atrakcyjne w tym wypadku.
Ponieważ nie jest to biuletyn organizacji jednej czy drugiej, albo wszystkich, to jeżeli ktoś, jakaś organizacja, nazwijmy ją w skrócie Niewiwa, ma ciekawe działania, to nie ma w żadnym razie zakazu wstępu. I zresztą mam na to dowody. Było wiele tekstów na temat akcji, na przykład otwartych klatek. Więc to zupełnie nie w tym rzecz. Ja myślę, że główna czerwona flaga to jest w innym zakresie, mianowicie reklamowym. Gdybyśmy nie mieli czerwonej flagi na reklamy, które promują rzeczy, do których nie jesteśmy przekonani, w sensie gdzieś tam może się pod tym kryć mleko na przykład, byłoby nam o wiele łatwiej finansowo.
No, nie, ale oczywiste, że wegańska gazeta nie może promować rzeczy niewegańskich, no to było
no tak, ale ona. No ale takie propozycje reklamowe się nam zdarzały, no ale o co wam chodzi? Jesteśmy wegetariańscy. Natomiast rzeczywiście z ręką na sercu nie ma bana na inne organizacje, bo Viva rozumie, że to nie jest jej wewnętrzny biuletynik, który przypadkiem wymknął się gdzieś do kiosku albo do Empiku, nie wiem czy mogę używać tej nazwy, tylko jest to czasopismo, którego jest wydawcą. Z przyczyn oczywistych, ponieważ wielu wolontariuszy Wiwy to są również wolontariusze Wege. Oni mają bliżej do akcji Wiwy, więc piszą o nich, bo są w nie zaangażowani. Chcą o nich pisać. Ale zauważ, że no nie ma czegoś takiego jak relacja z piątego zlotu wolontariuszy Wiwy. To nie jest to pismo.
No tak, a w ogóle ktoś was myli czasami z magazynem Wiwa?
Zdarzało się to jakoś tak na początku. To się wtedy zdarzało i to głównie dostawaliśmy listy, których w ogóle nie rozumieliśmy. Znaczy, jeszcze wtedy nawet bywały listy rzeczywiście, a nie maile, gdzie ktoś miał pretensje, że jakaś pani powiedziała, znaczy napisała coś albo powiedziała w wywiadzie i zupełnie źle je zaadresował, ale druga historia była taka, że zgłaszali się czasami dziennikarze, co jest naprawdę zabawne. Zgłaszali się dziennikarze w pełnym przekonaniu, że właśnie aplikują do Wiwa.
Aha, bo to w sumie w ten sposób. Ja myślałem, że raczej może odwrotnie, że byli przekonani, że Wiwa to jest magazyn Fundacji Wiwa po prostu, nie? Jeszcze, ale no tak, to jakby... No.
Tutaj też się zdarzały, ale chyba już się mniej zdarzają, takie pomyłki, że ktoś mówił, no w tym piśmie Wiwa. W sensie, mając na myśli Wege, ale myląc z Fundacją, ale to jednak nie byli to przeciętni czytelnicy, tylko ludzie ze środowiska prozwierzęcego, którzy tak wyraźnie właśnie próbowali rozdzielać, że to jest Wiwa, a to jest inna organizacja. I myślę, że ja zresztą długo, znaczy nie myślę, wiem, że długo na to pracowałem, żeby przestać być traktowanym jak emisariusz Wiwy, będąc na przykład na jakimś ciekawym spotkaniu organizowanym przez inne organizacje. Czasami słyszałem, a nawet dosyć często przez pierwsze 2 lata, ale przecież ty jesteś z Wiwy. Co ty tu robisz w domyśle? No, rzeczy ważne są wspólne.
Tak, no to chyba jest dość istotne, co powiedziałeś właśnie. A dobra, ja się pytałem ciebie o te czerwone flagi. Mówisz, że czerwonych flag praktycznie nie ma. A jeżeli chodzi o rzeczy, które wam się sprawdzają najlepiej, jakieś takie zakresy tematyczne, to o czym piszecie najczęściej?
Ha! Bardzo dobrze, jeżeli pytasz o opinię czytelników i to z ankiet wychodzi, odbierane są teksty, treści, nazwijmy to zwierzęce, takie nie, właśnie nie te o najdramatyczniejszych historiach, tylko portreciki zwierząt na przykład. Bardzo się podobały w ostatniej ankiecie, którą przeprowadzaliśmy. A z drugiej strony, i to jest, to przyznam, że to był dla mnie pewien rodzaj szoku, znakomicie odbierany przez przynajmniej pewną grupę czytelników jest nasz chyba najradykalniejszy autor, czyli Javier Bail, który pisuje felietony, w których naprawdę no, pisze to, co myśli, a myśli radykalnie. To jest felieton i dlatego możemy sobie na to pozwolić.
Tak, no pewnie.
Więc jest pewnie pewien rozstrzał.
Ale też właśnie ten rozstrzał może być ciekawy, bo też patrzysz na różne perspektywy. No dobra, czyli w ten sposób, a jak dużo miejsca poświęcacie w magazynie na kwestie klimatyczne, a nie zwierzęce?
Od wielu już lat, jeszcze grubo przed pandemią, zaczęliśmy poświęcać temu zdecydowanie więcej miejsca. Kiedyś dawniej dział, który nazywamy sobie ekologiką, a nie ekologią po prostu, miał z reguły jeden tekst. Teraz zazwyczaj jest to więcej i wchodzimy w coraz bardziej szczegółowe tematy, wręcz powiedziałbym analizy. W najbliższym numerze będzie na przykład bardzo szczegółowa analiza samochodozy polskiej. Więc zaczęło się rzeczywiście od klimatu, ale to nie jest tylko kwestia klimatyczna i o tym też pamiętamy. Jest to wykorzystanie ziemi, gruntów, które bardzo bezpośrednio się też przekłada na kwestie produkcji zwierzęcej. Czy też odwrotnie, produkcja zwierzęca przekłada się na wykorzystanie gruntów. Są bardzo różne tematy ekologiczne. Oczywiście klimat od wielu lat jest głównym tematem tego działu.
No.
Który się rozrósł dodatkowo, jak wspomniałem.
To jeszcze mam pytanie o okładki, bo u was na okładkach sam powiedziałeś, że znajdują się osoby, które mają też trochę przyciągać, nie? I dzięki okładce po wege sięgają osoby, które z tym wege nie mają za dużo wspólnego.
Przynajmniej mogą sięgnąć. No
mogą
tak, takie jest założenie.
Tak, tak, więc widziałem tam w tym roku Kubę Sienkiewicza, Paulinę Przybysz, Błażeja Króla, ale pojawiają się też osoby znane tylko w środowisku wege, albo w sumie głównie w środowisku wege, tam jakaś Alicja Rokicka, znaczy jakaś, no Alicja Rokicka, Aśka Rzeźnik czy Orestes Kowalski. Więc jakim kluczem wy się posługujecie, wybierając te osoby na okładki?
No przede wszystkim chcemy, żeby to były ciekawe osoby, ciekawe postaci, które mają nam coś do powiedzenia. Dzięki temu, że to są tak różne osoby, zarówno rozpoznawalne bardzo powszechnie, jak i mniej powszechnie, możemy też pokazywać to, jak bardzo różni są wegetarianie i weganie, jednak są to w większości, zdecydowanej większości weganie. To nie jest to, co powiedziałem o okładkach, czyli przyciąganie, to jest tylko jedna jakby funkcja takiego wywiadu. Też trzeba, ja sobie zdaję też sprawę, że żyjemy między innymi, trwamy w tym sensie dzięki prenumeratorom, których jest bardzo wielu, i w związku z tym jakby ta okładka ma też trochę. Znaczy nie musi spełniać za każdym razem tej funkcji, żeby krzyczeć kup mnie, kup mnie. Tak jak mówię, to są osoby ciekawe, które mają coś do powiedzenia i z bardzo różnych dziedzin, czy pracujące w różnych zawodach, jakoś tam nieprzeciętne.
Tak, i nie tylko, są to Polacy, co też jest w sumie dość ciekawe. Więc,
chociaż rzadko sięgamy po zagraniczne gwiazdy, nazwijmy to. Zwracam też uwagę, że w pewnym momencie właśnie ta nazwa wywiadu się zmieniła. My tam już nie mówimy o gwiazdach, mówimy po prostu Wege rozmawia. Wege rozmawia z bardzo różnymi ludźmi.
Czy w takim razie, jeżeli celujecie gdzieś czasami w grunt międzynarodowy, ostatnio mieliście jakiegoś wykonawcę punkowego, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, i czy trudno było do niego dotrzeć i przekonać go do tego, żeby zechciał udzielić wam wywiadu?
Nie, no różnie bywa. Ja nie, akurat nie wtedy nie ja prowadzę te wywiady. Uh-huh. Ludzie mają swoje kontakty, a wiesz, że internet ma to do siebie, że może mnie przerażać, ale z drugiej strony bardzo ułatwia kontakt. I dobicie się do innych ludzi, nawet z drugiej części globu, jest coraz łatwiejsze. Mhm. Więc nie, z tym nie ma większego problemu. Oczywiście też zależy, o kim mówimy. No, są takie wywiady, które bardzo bym chciał mieć, a ich nie dostanę.
Na przykład?
Bo jesteśmy po prostu za malutcy, żeby tym, którzy są światowymi celebrytami, nie tylko świetni w swojej dziedzinie, ale również bardzo, bardzo znani i na przykład kręcą 20 filmów rocznie.
Ciekawe, o kogo może ci chodzić. No, dobra. Oczywiście rozumiem, no tutaj też jest... No tak, no nie do każdego da się dotrzeć, nie? Szczególnie przy tej dość...
Czasami nawet da się dotrzeć, tylko że dostaje się po prostu bardzo uprzejmą odmowę w stylu tak bardzo chętnie, ale nie w najbliższej 5-latce.
Tak, proszę się odezwać za 5 lat. Dokładnie, to jest dość ciekawa sprawa. Powiem ci, że... No tak, ja też robię wywiady, może w ten sposób... Więc tak, coś wiem o tym temacie. No w takim razie w ogóle, jaką ty przyszłość widzisz przed magazynem Wege? Jak myślisz, jak długo ta formuła będzie w stanie funkcjonować i kiedy będzie potrzebna jakaś taka, nie wiem, rewitalizacja może gazety, może...
Rewitalizacja się odbyła bardzo niedawno temu, znaczy z mojego punktu widzenia bardzo niedawno temu. Nie wiem, no jeżeli te 13 lat temu wszedłeś, zobaczyłeś w kiosku czy w innym punkcie sprzedaży Wege, ono wyglądało zupełnie inaczej i też miało trochę inne treści niż dzisiaj. Ta, jak to nazwałeś, rewitalizacja odbyła się mniej więcej 3 lata temu. Zmieniliśmy wiele pod kątem zapotrzebowania społecznego. Zareagowaliśmy na to, co ludzie powiedzieli w ankietach. co im się podoba, co im się nie podoba i nie w zakresie treści. W zakresie treści może trochę też, bo oni nam wskazali rzeczy, które są im zbędne. Po prostu. Natomiast głównie skupiliśmy się na tym, jak pismo wygląda, jak jest łatwe w odbiorze, czy jak bardzo ułatwia nawigację, nazwijmy to. Ludzie skarżyli się na przykład, że w tym małym formacie, który był królował przez pierwsze lata, format jest świetny, bo można łatwo schować do torebki, ale jest nieczytelne. No niestety, musieliśmy się na coś zdecydować, albo na poręczny format, albo na czytelność, bo inaczej wyglądałoby to jak książeczka dla dzieci. No więc zdecydowaliśmy się na większy format i lepszą czytelność, inny font, większa czcionka. No, takie zmiany, które to są zmiany od kuchni, które dla czytelnika nie są obojętne, ale on nie musi sobie zdawać sprawy, dlaczego coś działa albo nie, a my mamy obowiązek sobie zdawać sprawę.
No, zdecydowanie. Na tym to polega przede wszystkim. I te drobne zmiany, no tak. To jest jak z funkcjonalnością strony internetowej, z tym, czy jesteś w stanie się po niej dobrze poruszać, czy nie jesteś w stanie się dobrze poruszać jeszcze. Dobra, a jeżeli chodzi, bo mówisz, że autorami i autorkami są wolontariusze bardzo często, czy trudno jest zostać autorem u was? Trzeba jakiś test przejść na początek, nie wiem, sprawdzian pisania?
Test, tak, oczywiście test tekstu, bardzo trudny język polski. To nie jest tak, że codziennie zgłasza się 15 osób i mówi, proszę, chciałbym bardzo dla was pisać i nie chcę za to pieniędzy.
Tak, nie mam co robić ze swoim czasem wolnym, leściem nie tylko, no.
W tej chwili mamy taką grupę, która zresztą oczywiście zmieniała się. Ta grupa autorów się bardzo zmieniała, bo tak to jest z działaniami wolontaryjnymi. Kiedy pracuje się gdzieś za pieniądze, nawet nie na głównym etacie, jednak jest zdecydowanie trudniej zrezygnować z tego właśnie dlatego, że się za to dostaje pieniądze. Przy okazji różnych zawirowań własnego życia. Pamiętam ludzi, wspaniałych ludzi, którzy zostawali matkami, ojcami i przestawali mieć czas. I z żalem musiałem powiedzieć, że oczywiście rozumiem. Albo mieli inny pomysł na siebie, zmieniali zupełnie swoje życie, wyjeżdżali z Polski. W tej chwili to może nie jest już wielki problem, ale no tam gdzieś zaczynali inne kariery. I to wszystko jest zrozumiałe. W tej chwili mamy taką grupę, która na pewno też jeszcze będzie się zmieniała, ale taką, która może nie w 100%, bo wtedy byłoby już pora rzeczywiście przestać być naczelnym, ale satysfakcjonuje mnie w 90%. Mhm. Są ludzie, którzy robią to dlatego, że uważają, że trzeba i że warto. To jest powrót do twojego pytania, czy wystarczy. Czy wystarczy takie przełożenie. Oni uważają, że wystarczy. Że poza swoją pracą prawniczki, dietetyczki i paru innych zawodów mają jeszcze siłę, czas, serce, ale przede wszystkim wielki mózg, żeby ogarnąć pracę, za którą nie dostaną pieniędzy. I tutaj właśnie wy tego nie widzicie, ale ja tutaj czapką do ziemi, no bez nich by tego nie było. Taka prawda.
A ile was jest w zespole w tym momencie? Ilu macie autorów takich regularnie piszących?
Myślę, że tak naprawdę regularnie to jest około 10 osób. Nie liczyłem na palcach, ale takich absolutnie stałych to jest około 10 osób, ale ta grupa dookoła, która pojawia się, kiedy coś jej leży na sercu i bardzo chciałaby o tym napisać, albo kiedy chwyta troszkę wolnego i mówi, o, nie wiem co zrobić, może napiszę i się wtedy kontaktuje. Ta grupa jest oczywiście szersza. Myślę, że to jest kolejne 20 osób.
W ogóle wspominałeś też trochę wcześniej o tym, że głównie to czytelniczki was czytają. Masz jakieś badania na temat tego, jaki to jest procent?
To były ankiety, te same, które pokazały nam, czego czytelnicy nie chcą, czego chcą, a czego nie wiedzą, czy chcą. Tak, to wyszło dosyć wyraźnie, chociaż nie aż tak przytłaczająco, jak spodziewałem się, kiedy te ankiety robiliśmy. Byłem jednak przekonany, że będzie to przytłaczająca większość kobiet. Natomiast ona jest większością, ale nie przytłaczającą. Kobiet tutaj, myślę, że właściwie większym zaskoczeniem był dla mnie wiek. Że były to osoby, bo już nie tylko kobiety, w wieku 20-45. Mniej więcej mówię o takiej granicy. Czyli już nie nastolatki, jeszcze nie babcie, chociaż babci też trochę mamy na szczęście. Babcie są bardzo ważne.
No pewnie, że tak, ale to spodziewałeś się, że to będą osoby młodsze czy starsze?
Spodziewałem się, że będzie trochę więcej osób młodszych, bo wydawało mi się, jak obserwuję, nie na co dzień, bo nie mam w domu nastolatka, ale jak mam kontakt z nastolatkami, to wydawało mi się, że to są ludzie, którzy mają troszkę inne horyzonty niż ludzie starsi. Okazało się, że pewnie tak, ale z drugiej strony właśnie forma pisma do nich nie dociera.
No właśnie, tak myślałem, że ta forma to tutaj jest pewną barierą, ale może do niej jeszcze dojrzeją. To nie jest tak, że nie.
Ja tylko wyjaśnię, że mówiąc babcie, nie miałem na myśli obraźliwego określenia starszych pań, tylko funkcję rodzinną babcia, bo one współwychowują. Mhm. Żeby ktoś nie pomyślał, że ja tutaj uprawiam ageism i seksizm.
Okej, dobra, tak cię wytnę, żeby było, że uprawiasz ageism i seksizm i będzie wszystko.
Dobrze,
dobra.
Spotkamy się w sądzie.
To jakie będziesz miał dowody, że było inaczej. Dobra, tak czy siak, jeszcze mam pytanie jedno do ciebie, ale takie już troszeczkę bardziej personalne, bo rzecz jest w tym, że jesteś sobie naczelnym, fajnie, fajna fucha, ale czy dla ciebie osobiście ta praca jako redaktor naczelny pozwala na spotkania z inspirującymi ludźmi i z takimi ludźmi, z którymi byś się normalnie nie spotkał, czy wręcz przeciwnie, przez to, że jesteś naczelnym, omija cię ta cała ciekawa część pracy dziennikarskiej przy czasopiśmie lifestyle'owym i jakby tylko to wszystko nadzorujesz?
Jedno i drugie, tak naprawdę jedno i drugie, bo tych spotkań kilkanaście, kilkadziesiąt, nie wiem, trudno mi powiedzieć, no bo nie powiem ile było ciekawych, a ile nieciekawych, bo i takie były, się zdarzyło. Natomiast rzeczywiście ta praca jako naczelnego troszkę zmienia, ale z innego powodu, nie z powodu braku czasu, tylko z powodu zasady, którą ja jednak staram się bardzo ściśle, której staram się bardzo ściśle przestrzegać, żeby zachować obiektywizm, nie mogę się, nazwijmy to, zaprzyjaźniać z ludźmi, którzy mogą mieć jakiś interes. Ja nie mówię o interesie materialnym. Muszę zachowywać obiektywizm. W związku z tym będzie mi na pewno trudniej, kiedy będę zaprzyjaźniony z tą, a nie inną osobą. Więc raczej są to kontakty zawodowe, bardzo inspirujące, ale nie przechodzą w formę zaprzyjaźnienia.
Ale mówisz raczej o rozmówcach, o gościach, a nie o dziennikarzach, tak?
A nie, oczywiście. No, jeżeli chodzi o dziennikarzy czy autorów, nazwijmy to, tutaj większość pracy przejmują w kontakcie, przejmują sekretarze, przejmowali od początku sekretarze redakcji, nie mylić z asystentami czy asystentkami, to nie ten sam zawód. Pamiętam, jak byłem sam sekretarzem dawno temu, sekretarzem redakcji, to często odbierałem telefony, proszę mnie połączyć z redaktorem naczelnym. Ludzie nie wiedzą, że jest taka funkcja jak sekretarz redakcji i polega nie na łączeniu i parzeniu kawy. No więc ci sekretarze przejmują większość tych kontaktów codziennych. Ja boleję nad jednym i myślę, że trzeba do tego wrócić. Pandemia nam przerwała i trudno było potem do tego wrócić. Taki sposób kolegialnego planowania każdego numeru. Wtedy te inspirujące spotkania, nie tylko ja z kimś, czy sekretarz z kimś, ale po prostu zespół, który miał pomysły i były one dyskutowane, może nie na zasadzie burzy mózgów, ale każdy miał coś do dodania. Wtedy powstają lepsze teksty, mają szansę powstać, kiedy 15 osób nagle zaczyna myśleć o tym samym. Więc tego mi brakuje. Natomiast rzeczywiście w takim bardzo ścisłym redakcyjnym gronie, no myślę, że no było wiele takich i jest nadal takich spotkań, a niektóre te spotkania, no to rzeczywiście przerodziły się w przyjaźń.
No i dobrze, no i tej przyjaźni mogę ci życzyć jak najwięcej i tego, żeby ta misja gazety, misja czasopisma była spełniana cały czas, żeby się realizowała. Więc Maćku, ja myślę, że chyba będziemy kończyć powoli już, bo tutaj wydaje mi się, że temat samego magazynu albo wokół magazynu, który tutaj mieliśmy zadany, no całkiem wyczerpaliśmy, jak na tę dzisiejszą rozmowę, więc cóż.
No, tak uważasz. Dzisiaj ty pytasz, więc zostawiam to.
Okej, ja tak uważam, ale jeżeli chciałbyś coś jeszcze dodać, w jakiś sposób to spuentować, to co my tutaj powiedzieliśmy, albo nie wiem, powiedzieć, że Adria powinna się zapytać o to i o tamto, a się nie zapytałeś, więc tutaj dogrywamy.
Nie, 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 nie. Nie mam uwag do zestawu pytań, natomiast rzeczywiście, no co mogę powiedzieć, że będziemy się starać robić dalej najlepszą robotę, jaką możemy, ze z pełną świadomością, że nigdy nie osiąga się 100%, że to nie jest tak, że jeżeli osiągniemy jakiś mniejszy cel, a nie od razu wielki, to już można sobie odpuścić. Tego się między innymi nauczyłem, pracując w EGE.
Okej. W takim razie to był Maciej Weryński, naczelny magazynu EGE. Więc cóż, jeszcze raz dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję.
Dobiliśmy właśnie do końca tego odcinka. Dziękuję, że byliście z nami do tego momentu. Mam nadzieję, że rozmowa z Maćkiem była dla was interesująca, że była też inspirująca, że może sięgniecie po czasopisma, jeżeli ich nie czytacie na co dzień, a może sięgniecie po prostu po EGE, do którego wcześniej też nie zaglądaliście. Jeżeli macie jakieś przemyślenia związane z tym odcinkiem, dajcie koniecznie znać, czy na mediach społecznościowych w komentarzach, czy w komentarzu pod tym odcinkiem na Spotify, czy na YouTubie. Tych opcji jest naprawdę sporo. Do wszystkiego oczywiście się odniosę. Zachęcam też do wsparcia podcastu EGE na portalu Patronite. Dzięki temu wsparciu mogę wegaństwu poświęcić tyle czasu, na ile ten cały projekt zasługuje i dostarczać wam treści wysokiej jakości. Zatem dziękuję wszystkim patronom i matronkom, dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. No i już, nie przedłużamy. Na razie.